Lekcja siódma. 16 maja. Język, tekst i kontekst Biblii. Sobota, po południu, 9 maja. Tekst pamięciowy. Weźcie księgę tego zakonu i połóżcie ją z boku skrzyni przymierza Pana, Boga waszego, i niech będzie tam świadkiem przeciwko tobie. Piąta księga Mojżeszowa 31:26. Miliardy ludzi na świecie mówią ponad 6000 języków. Całościowych przekładów Biblii dokonano na ponad 600 języków, a przekładów Nowego Testamentu lub jego części na ponad 2,5 tysiąca kolejnych języków. Oczywiście jest to wielka liczba. Jednak nadal jest to mniej niż połowa języków używanych na świecie. Prawie 1,5 miliarda ludzi nie ma całej Biblii przetłumaczonej na swój ojczysty język. Choć pozostało jeszcze dużo pracy do zrobienia, to jednak dzięki wysiłkom towarzystw biblijnych, około 6 miliardów ludzi może czytać Pismo Święte. Jakimże błogosławieństwem jest być wśród tych, którzy mają Biblię we własnym języku. Często traktujemy to jak coś zwyczajnego, zapominając nie tylko o tym, że wielu ludzi dzisiaj nie ma dostępu do Biblii, ale że w Europie przez stulecia nie pozwalano masom korzystać z Biblii. Dzięki wynalezieniu druku i dokonaniom reformacji teraz jest inaczej. Jednak nawet mając Biblię, musimy zatroszczyć się o to, by pełni Ducha Świętego uczyć się studiować Słowo i poznawać Boga objawionego na kartach Pisma Świętego. Niedziela, 10 maja. Zrozumienie Pisma Świętego. Przeczytaj drugi list do Tymoteusza 3:16-17. W jakim celu otrzymaliśmy Biblię? Drugi list do Tymoteusza 3:16-17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Biblia została napisana w celu przedstawienia Bożego planu odkupienia upadłego człowieka i pouczenia nas o drodze sprawiedliwości. Powstała jako świadectwo działania Boga w dziejach ludzkości. Pan postanowił przekazać nam to wszystko w ludzkim języku, czyniąc swoje myśli i pojęcia zrozumiałymi dla nas, bo wyrażonymi ludzkimi słowami. Wyzwalając Izraelitów z Egiptu, Bóg wybrał ten szczególny naród, by przekazać swoje przesłanie wszystkim innym narodom. Przekazał swoje słowo Izraelitom w ich języku, czyli po hebrajsku, poza kilkoma fragmentami w języku aramejskim, ale podobnym do hebrajskiego. Powstanie kultury heleńskiej stworzyło nowe możliwości, dzięki którym Nowy Testament został szybko rozpowszechniony, jako że był napisany w języku greckim będącym wówczas w powszechnym użyciu. Istniał już wtedy także grecki przekład Starego Testamentu. Ten powszechny język pozwolił apostołom i pierwszym chrześcijanom głosić po wniebowstąpieniu Chrystusa przesłanie szeroko i daleko z nową misyjną gorliwością. Po wielu latach apostoł Jan dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Objawienie Jana 1:2. W ten sposób Biblia wskazuje kontynuację tego natchnionego świadectwa i zwiastowania od pierwszego autora ksiąg Pisma Świętego aż po ostatniego. Przeczytaj piąta księga Mojżeszowa 32:46-47. Dlaczego tak ważne było to, by Izraelici posłusznie przestrzegali wszystkich słów tego prawa? Piąta księga Mojżeszowa 32:46. Współcześniona Biblia Gdańska Tory, czyli nauczania, poleceń, instrukcji i przepisów. W jaki sposób Słowo Boże przedłuża nasze życie? Zobacz piąta księga Mojżeszowa 32:47. Co to może oznaczać we współczesnym kontekście? Piąta księga Mojżeszowa 32:46-47. Rzekł do nich jeszcze: weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Gdyż nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem, i przez to słowo przedłużycie życie swoje na ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. Niektórzy ludzie nie tylko mają Biblię przetłumaczoną na swój ojczysty język, ale i posiadają wiele takich różnych przekładów. Inni mają tylko jeden przekład, o ile w ogóle go posiadają. Ale bez względu na to, jaki masz dostęp do Biblii, ważne jest to, byś cenił ją jako Słowo Boże, a rzeczą jeszcze ważniejszą jest to, by być posłusznym temu, co ono naucza. Dlaczego posłuszeństwo Słowu Bożemu i nauczanie go naszych dzieci nigdy nie jest czymś pustym? Poniedziałek, 11 maja. Słowa i ich znaczenie. W każdym języku istnieją słowa tak bogate i głębokie w ich znaczeniu, iż trudno je przetłumaczyć odpowiednio jednym słowem na inny język. Takie słowa wymagają gruntownego przestudiowania w ich biblijnym użyciu, aby zakres ich znaczenia stał się dla nas zrozumiały. Przeczytaj pierwsza Księga Królewska 3, 6, Księga Psalmów 57, 4 i 66, 20, Księga Psalmów 143, 8, Księga Micheasza 7, 20. Jak miłosierdzie Boga i Jego dobroć przejawiają się wobec stworzonych istot. Pierwsza Księga Królewska 3, 6. Salomon odrzekł, Ty okazałeś Twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego że postępował przed Tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca i zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie jak to jest dzisiaj. Księga Psalmów 57, 4. On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, gdy lży mnie gnębiciel. Sela. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją. Księga Psalmów 66, 20. Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski. Księga Psalmów 143, 8. Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, bo Tobie ufam. Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku Tobie podnoszę duszę moją. Księga Micheasza 7, 20. Ty okażesz wierność Jakubowi, łaskę Abrahamowi, jak pod przysięgą obiecałeś naszym ojcom za dawnych dni. Hebrajskie słowo chesed, litość, miłosierdzie, łaska, jest jednym z najbogatszych i najgłębszych znaczeniowo słów w Starym Testamencie. Opisuje ono miłość Boga, Jego dobroć, miłosierdzie i postawę przymierza wobec Jego ludu. W tych kilku wersetach widzimy, jak Bóg okazywał swemu słudze Dawidowi wielką łaskę, chesed, i zachował dla niego tę wielką łaskę, chesed. Dawidowi Bóg zesłał łaskę, chesed, swoją i wierność swoją okazał wierność Jakubowi, łaskę, chesed, Abrahamowi. Bibliści napisali całe księgi o hebrajskim słowie chesed, starając się wyrazić głębię miłosierdzia i miłości Boga wobec nas. Przeczytaj czwarta Księga Mojżeszowa 6, 24-26, Księga Hioba 3, 26, Księga Psalmów 29, 11, Księga Izajasza 9, 5 i 32, 17. Czym jest pokój? List do Hebrajczyków Szalom, o którym mówią te wersety. Czwarta Księga Mojżeszowa 6, 24-26. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie, niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da pokój. Księga Hioba 3, 26. Jeszcze nie wytchnąłem, jeszcze się nie uspokoiłem i nie odpocząłem, a znów przyszła trwoga. Księga Psalmów 29, 11. Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem. Księga Izajasza 9, 5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go, cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Księga Izajasza 32, 17. I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. Hebrajskie słowo szalom jest często tłumaczone jako pokój, ale znaczenie tego słowa jest znacznie głębsze i szersze. Można je przetłumaczyć m.in. następująco: pełnia, kompletność, dobrostan. Błogosławieństwo Boga i Jego łaskawość zachowują nas w stanie szalom, który jest Jego darem. Doświadczenie Hioba sprawiło, że nie mógł on wytchnąć ani odpocząć, gdyż brakowało mu szalom. w tym świecie pędzącym naprzód w oszałamiającym tempie wielkim błogosławieństwem jest witać rozpoczynającą się sobotę hebrajskimi słowami Szabbat Shalom, gdyż łączność z Bogiem daje nam największy pokój i poczucie pełni, jakich potrzebujemy w naszym życiu. W jakimkolwiek języku mówimy i czytamy, nawet nie znając głębi znaczenia tych hebrajskich słów, jak możemy doświadczyć prawdziwości tego, co oznaczają one w naszym najlepszym zrozumieniu? Wtorek, 12 maja. Powtórzenia, wyrażenia i znaczenia. W hebrajskim sposobie myślenia istnieje kilka sposobów wyrażenia pojęć, które wzmacniają ich znaczenie i podkreślają ich ważność. Język hebrajski pierwotnie nie zawierał znaków interpunkcyjnych przestankowych, więc rozwinął się tak, by w inny sposób wyrazić te rzeczy. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 1, 26-27 oraz Księga Izajasza 6, 1-3. Jakie słowa zostały powtórzone w tych fragmentach Starego Testamentu? Jak powtórzone słowa wzmacniają pojęcia występujące w tych powtórzeniach? Pierwsza Księga Mojżeszowa 1, 26-27. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Księga Izajasza 6, 1-3. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Jednym ze sposobów, dzięki którym autorzy ksiąg biblijnych uwypuklali pewne cechy Boga, było trzykrotne ich powtórzenie. Pod koniec opisu stworzenia, gdy następuje zwieńczenie stwórczego dzieła Boga, tekst biblijny podkreśla wyjątkowe znaczenie stworzenia człowieka. Hebrajskie słowo bara, stworzyć, zawsze jest połączone z Bogiem jako podmiotem. To znaczy, że jedynie Bóg ma moc stwarzania, nie będąc zależnym od istniejącej wcześniej materii. Stąd Księga Rodzaju przedstawia stworzenie człowieka następująco: i stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Pierwsza Księga Mojżeszowa 1, 27. Zwróć uwagę na trzykrotne występowanie słowa stworzył. Tak więc Mojżesz podkreślił, że ludzie zostali stworzeni przez Boga i to na jego obraz. Te właśnie prawdy uznał za godne uwypuklenia. W wizji, podczas której nastąpiło powołanie Izajasza, serafy powtarzają słowa: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Księga Izajasza 6:3. Nacisk został położony na świętość budzącego grozę u grzeszników Boga, którego obecność napełnia świątynię. Tę świętość widzimy także w słowach Izajasza, który nagle znalazł się przed obliczem Wszechmogącego: biada mi. Zginąłem. Księga Izajasza 6:5. Nawet ktoś taki jak prorok Izajasz, stanąwszy wobec świętości i charakteru Boga, odczuł wyraźnie swoją niegodność. Na długo przed tym, jak apostoł Paweł opisał ludzką grzeszność i potrzebę Zbawiciela, zobacz 1, 2 i 3 rozdział listu do Rzymian, widzimy, jak Biblia wyraża upadły stan ludzkości, w tym nawet takich dobrych ludzi jak Izajasz. W 3. rozdziale Księgi Daniela występuje powtarzające się wyrażenie posąg, który wzniósł król Nebukadnesar. Zobacz Księga Daniela 3, 1-3, 5, 7, 12, 14-15, 18. Król Nebukadnesar kazał zrobić posąg ze złota, 60 łokci wysokości, 6 łokci szerokości, i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Potem król Nebukadnesar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar, i stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nebukadnesar. W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dziut i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Gdy tylko cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy i dut oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Są mężowie judzcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, Szadrach, Meszach i Abednego. Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Nebukadnesar odezwał się i rzekł do nich, czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dziut oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem, bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki? A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. To wyrażenie lub jego odmiany występują 10 razy w tym rozdziale, by podkreślić postępowanie Nebukadnesara sprzeczne z posągiem objawionym mu we śnie przez Boga. Nacisk został tu położony na dążenie człowieka do uczynienia sobie bożka, którego będzie czcił, zamiast oddawania chwały prawdziwemu Bogu, który jako jedyny jest godny boskiej czci. Środa, 13 maja. Tekst i kontekst. Słowa w Piśmie Świętym zawsze występują w jakimś kontekście. Nie są odosobnione. Każde słowo ma swój bezpośredni kontekst w zdaniu i to w nim należy je przede wszystkim zrozumieć. Następnie występuje szerszy kontekst danego fragmentu tekstu, w którym zawarte jest zdanie. Może to być część rozdziału, rozdział, a nawet szereg rozdziałów. Konieczne jest zrozumienie, w miarę możliwości jak najpełniejsze, kontekstu słów i zdań, aby nie wyciągnąć z nich błędnych wniosków. Porównaj pierwsza księga Mojżeszowa 1:27 z pierwsza księga Mojżeszowa 2:7. Następnie przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 2:15-23. Jak, korzystając z tych różnych wersetów i fragmentów tekstu oraz ich kontekstów, powinniśmy rozumieć znaczenie hebrajskiego słowa Adam tłumaczonego jako człowiek. Pierwsza księga Mojżeszowa 1:27. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Pierwsza księga Mojżeszowa 2:7. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Pierwsza księga Mojżeszowa 2:15-23 i wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, Ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Zauważyliśmy już, że powtórzenie słowa Baraferdezet 1:27 podkreśla fakt, iż człowiek został stworzony. Widzimy, że w kontekście tego wersetu człowiek został określony jako mężczyzna i kobieta. To znaczy, że hebrajskie słowo Adam należy rozumieć w tym fragmencie tekstu jako odnoszące się ogólnie do ludzkości. Jednakże w pierwsza księga Mojżeszowa 2:7 to samo słowo Adam jest użyte jako odnoszące się do ukształtowania Adama z prochu ziemi. Hebrajskie słowo Adamach to ziemia, grunt, gleba. Tutaj jest mowa tylko o mężczyźnie, Adamie, jako że Ewa została stworzona później i to w zupełnie inny sposób. Tak więc w każdym z fragmentów tekstu biblijnego, i to w kontekście sąsiadujących ze sobą rozdziałów, widzimy różnicę w znaczeniu słowa Adam, ludzkość i Adam, pierwszy mężczyzna. Fakt, iż Adam był rzeczywistą osobą, został później potwierdzony w genealogiach i w nawiązaniach do Jezusa jako drugiego Adama. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 5:1-5. To jest księga potomków Adama. Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set. Po zrodzeniu Seta żył Adam 800 lat i zrodził synów i córki. Adam przeżył 930 lat i umarł. Pierwsza Księga Kronik 1:1. Adam, Set, Enosz, Ewangelia Łukasza 3:38. Syna Enosza, syna Seta, syna Adama, który był Boży. List do Rzymian 5:12-14. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli, albowiem już przed zakonem grzech był na świecie. Ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma, lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Podobnie jak słowo Adam występuje w konkretnym wersecie, tak i kontekstem stworzenia Adama i Ewy jest szerszy opis stworzenia zawarty w pierwszym i drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Taka właśnie większa całość informuje interpretatora o dodatkowych tematach, pojęciach i dalszym rozwoju opisanych sytuacji. Księga Rodzaju 2:4-25 jest czasami nazywana drugim opisem stworzenia, ale w rzeczywistości zawiera tylko dodatkowe informacje, zobacz kolejną lekcję. Jednak w obu opisach wyraźnie przedstawiono pochodzenie ludzkości. Jak widzimy, mężczyzna i kobieta, ludzie, są bezpośrednimi stworzeniami Boga. Jak świadczy to o głupocie mądrości świata pierwszy list do Koryntian 1:20, która uczy nas, że pojawiliśmy się przypadkiem i bez bliżej określonej przyczyny. Czwartek, 14 maja. Księgi biblijne i ich przesłanie. Największymi całościami literackimi w Piśmie Świętym są księgi biblijne. Księgi te zostały napisane w różnych celach i warunkach. Niektóre z nich były prorockimi przesłaniami, a inne kompilacjami jak Księga Psalmów. W Piśmie Świętym są księgi historyczne jak pierwsza Księga Królewska i druga Księga Królewska, ale są też i listy do zborów napisane przez apostoła Pawła i innych autorów. Gdy staramy się zrozumieć znaczenie i przesłanie jakiejś biblijnej księgi, ważne jest to, byśmy zaczęli od poznania jej autorstwa i warunków jej powstania. Większość ksiąg biblijnych ma oczywiste autorstwo. 5 pierwszych ksiąg Starego Testamentu jest przypisywanych Mojżeszowi, zobacz Księga Jozłego 8:31-32. Jak nakazał synom izraelskim Mojżesz, sługa Pana, jak jest napisane w Księdze Zakonu Mojżeszowego, ołtarz z nieciosanych kamieni, nieobrabianych żelazem. Na nim złożono Panu ofiary całopalne i ofiary pojednania. Tam też sporządził na kamieniach odpis zakonu, jaki Mojżesz spisał wobec synów izraelskich. Pierwsza Księga Królewska 2:3. Przestrzegaj wiernie służby Pana, Boga swego, i chodź Jego drogami, przestrzegając Jego ustaw, Jego przykazań, Jego praw i Jego ustanowień, jak są zapisane w zakonie Mojżeszowym, aby ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił, i wszystko, dokądkolwiek się zwrócisz. Druga Księga Królewska 14:6. Lecz synów zabójców nie skazał na śmierć, zgodnie z tym, co jest napisane w Księdze Zakonu Mojżeszowego, gdzie Pan nakazał, nie poniosą śmierci ojcowie za synów ani synowie nie poniosą śmierci za ojców, lecz każdy za swój grzech śmierć poniesie. Druga Księga Królewska 21:8. Nie dopuszczaj już, aby noga Izraela tułała się poza ziemią, którą dałem ich ojcom, jeżeli tylko ściśle będą wykonywać wszystko zgodnie z tym, co im przykazałem, i zgodnie z całym zakonem, który dał im sługa mój, Mojżesz. Księga Ezdrasza 6:18. Potem wyznaczyli kolejne grupy kapłanów i lewitów do służby Bożej w Jeruzalemie, jak napisano w Księdze Mojżeszowej. Księga Nehemiasza 13:1. W tym czasie odczytano z Księgi Mojżeszowej wobec ludu ustęp, w którym było napisane, że Ammonita ani Moabita nie wstąpi nigdy do zgromadzenia Bożego. Księga Daniela 9:11-13. Nawet cały Izrael przekroczył Twój zakon i odwrócił się, by nie słuchać Twojego głosu. Dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga, zapisana w zakonie Mojżesza, sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. Przeto spełnił swoje słowo, które wypowiedział przeciwko nam i przeciwko naszym sędziom, którzy nas sądzili, że ześle na nas wielkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie wydarzyło się to, co się stało w Jeruzalemie. Jak napisano w zakonie Mojżesza, spadło na nas wszelkie nieszczęście, my jednak nie ubłagaliśmy Pana, naszego Boga, odwracając się od naszych win i bacząc na Twoją prawdę. Księga Malachiasza 3:22. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Autorstwo pięcioksięgu mojżeszowego zostało potwierdzone przez Jezusa i apostołów. W niektórych przypadkach autorzy ksiąg są jednak nieznani, na przykład autorzy księgi Estery i księgi Rut, jak również ksiąg historycznych, pierwszej księgi Samuela, drugiej księgi Samuela, pierwszej księgi Kronik i drugiej księgi Kronik. Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 15:1-5 i 22:17-18. Jakie znaczenie ma dla nas fakt, iż Mojżesz napisał Księgę Rodzaju? Pierwsza księga Mojżeszowa 15:1-5. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana: nie bój się, Abramie, jam tarczą Twoją, zapłata Twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku? Potem rzekł Abram: przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana: nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo Twoje. Pierwsza Księga Mojżeszowa 22:17-18. Będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. 18. I w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb i Księga Powtórzonego Prawa zostały napisane przez Mojżesza oczywiście po wyjściu Izraelitów z Egiptu. Ponieważ Księga Rodzaju ma fundamentalne znaczenie jako historia dokonań Boga od stworzenia do okresu patriarchów, logiczne jest to, że mogła zostać napisana przed wyjściem Izraelitów z Egiptu. Lata mijały, a on, Mojżesz, wędrował ze swoimi stadami w bezludne miejsca, zastanawiając się nad uciskiem swego ludu oraz wspominając postępowanie Boga wobec jego ojców i obietnice, które były dziedzictwem narodu wybranego, a jego modlitwy za Izrael wznosiły się nocą i dniem. Niebiańscy aniołowie otaczali go swym światłem. Tu, pod natchnieniem Ducha Świętego, napisał Księgę Rodzaju. Księga Rodzaju mówi nie tylko o naszym pochodzeniu, ale także i o planie zbawienia, czyli środkach, które Bóg przedsięwziął w celu odkupienia upadłej ludzkości. Ten plan stawał się coraz bardziej zrozumiały w kontekście przymierza zawartego przez Boga z Abrahamem, a zawierającego obietnicę utworzenia z jego potomków wielkiego narodu: rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. Pierwsza Księga Mojżeszowa 22, 17. Jakich innych wielkich prawd naucza Księga Rodzaju? Prawd, których w inny sposób nigdy byśmy nie poznali. Jak świadczy to o znaczeniu Słowa Bożego dla naszej wiary? Piątek, 15 maja. Do dalszego studium. W swoim Słowie Bóg powierzył ludziom wiedzę potrzebną do zbawienia. Pismo Święte powinno być przyjmowane jako autorytatywne i niezawodne objawienie Jego woli. Wyznacza ono standard dla charakteru, odsłania doktryny i stanowi test doświadczenia. Jednak fakt, że Bóg objawił ludziom swoją wolę przez swoje Słowo, nie wyklucza potrzeby bezustannej obecności i przewodnictwa Ducha Świętego. Przeciwnie, został on obiecany przez naszego Zbawiciela, by otworzyć Słowo Jego sługom, by udzielić im światła i wprowadzić w życie Jego nauki. A ponieważ Duch Boży natchnął Biblię, niemożliwe jest, aby Jego nauki były sprzeczne z tym, co zawiera słowo pytania do dyskusji. 1. Bez względu na to, ile różnych przekładów Biblii jest dostępnych w Twoim języku, jak możesz najlepiej wykorzystać to, co masz do dyspozycji? Jak możesz się nauczyć cenić Pismo Święte jako Słowo Boże i starać się przez wiarę być posłuszny Jego nauce? 2. Pomyśl o różnicy między tym, czego Słowo Boże naucza o pochodzeniu ludzkości, iż zostaliśmy stworzeni przez Boga w szóstym dniu dzieła stworzenia, a tym, czego naucza współczesna świecka szkoła, iż wyewoluowaliśmy z nieożywionej materii w wyniku przypadkowego procesu trwającego miliardy lat. Jak te dwa zdecydowanie przeciwne poglądy świadczą o konieczności trzymania się nauki biblijnej? Jak bardzo może zbłądzić ludzkość, gdy odchodzi od wyraźnej nauki Słowa Bożego? 3. Jakie narzędzia biblijne są Ci dostępne i jak mogą pomóc Ci w zrozumieniu Biblii? Nawet jeśli nie posiadasz takich narzędzi, jak możesz się nauczyć stosować w swojej interpretacji Biblii to, czego nauczyłeś się w tym tygodniu? 4. Izraelitom polecono nauczać swoich dzieci wielkich prawd, które zostały im powierzone, oraz opowiadać o tym, jak Bóg ich prowadził. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 4, 9. Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów poza oczywistym dobrodziejstwem przekazywania wiary, jak nauczanie i opowiadanie o Bożym prowadzeniu w naszym życiu sprzyja umacnianiu naszej wiary. Dlaczego dzielenie się biblijną prawdą z bliźnimi jest korzystne także dla nas samych?